Wspieraj regularnie swoje radio
na zrzutka.pl
/ wspieraj radio wnet.
A gościem poranka wnet jest pan Bogdan Rzońca, europoseł Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, witam panią, witam państwa.
Poniedziałkowy poranek to dużo rozmów na temat wiz dla wyborców Władimira Putina, wiz turystycznych dla Rosjan. Jutro w Pradze rozpoczyna się spotkanie ministrów spraw zagranicznych Unii Europejskiej. Liczy pan na konsensus, bo słyszymy już słowa Josepha Borrella, który będzie przewodniczył tym obradom właśnie w Pradze, który powiedział wyraźnie, że jest przeciwny zakazowi wydawania wiz wszystkim Rosjanom.
No, to jest co najmniej dziwne, o czym mówi wysoki przedstawiciel Komisji Europejskiej do spraw zagranicznych, pan Borrell. No, ale nie jest dziwne to, co mówi tak zwana opinia publiczna, albo to, o czym mówią zakulisowo niektóre media, że Niemcy i Francuzi po prostu nie chcą tego porozumienia i to jest jakby dalszy ciąg tej całej sprawy związanej z wojną, z dealem niemiecko-rosyjskim, francusko-rosyjskim i niemiecko-francuskim w Unii Europejskiej. Ten deal, to porozumienie trwa. Te dwa kraje chcą po prostu odgrywać i odgrywają rzeczywiście przemożną rolę w Parlamencie Europejskim, w instytucjach europejskich. No i są w dobrych kontaktach cały czas z biznesem rosyjskim. Nie chcę już powiedzieć, że wprost z Putinem, bo też są przecież te telefony Macrona, prezydenta Macrona są powszechnie znane. Więc to jest co najmniej dziwne, bo Unia Europejska ma w ustach wiele frazesów. Demokracja, solidarność, to jest podstawa działania. Tymczasem poruszanie się po świecie to jest pewien przywilej, to jest owoc demokracji. Jeśli ktoś nam nie zagraża, to możemy z nim się spotykać, możemy z nim się kontaktować, możemy go w domu przyjmować. A my wiemy, że Rosjanie wśród tych turystów, nazwijmy rosyjskich, będą bardzo różni ludzie z bardzo różnym przesłaniem do różnego rodzaju krajów i będą to po prostu także szpiedzy Putina, którzy będą informować po prostu o tym, co dzieje się w Europie, jakie są nastroje. Putin ma już tych szpiegów wystarczająco dużo w instytucjach europejskich, no ale jeszcze w różnych miejscach też może ich rozsadzić. No i w ten sposób widzimy wielki blamasz niemiecko-francuski i zarazem całych instytucji Unii Europejskiej, które po prostu nie potrafią przyskrzynić i zablokować wpływów rosyjskich w różnych obszarach, także w obszarze turystyki.
Czyli panie pośle, nie liczy pan na konsensus 27 krajów? Liczy pan na to, że jednak no nie dojdzie do takiego, nie liczy pan na to, że nie liczy pan na to, że 27 państw podpisze się pod takim, a nie innym nastawieniem, jeżeli chodzi o turystykę Rosjan w Europie?
Chciałbym być bardzo wierzący w tej sprawie, w innych jestem, a w tej sprawie trochę nie dowierzam wszystkim opiniom, które mówią, że już jest porozumienie, bo dzisiaj rano słyszałem i takie opinie, że jest porozumienie, że może się uda wprowadzić te wizy. Bardzo bym się ucieszył, gdyby tak było, no ale jak znam życie, pojawią się różne przeszkody, które spowodują, że rozjadą się ministrowie spraw zagranicznych z Pragi, może po prostu z niczym i może być fiasko tych rozmów, z czego oczywiście znowu bardzo ucieszy się Putin i część jego wyznawców na zachodzie Europy, bo on takich wyznawców ma, a w szczególności także biznes niemiecki czy francuski.
Minister spraw zagranicznych Litwy, mówię tutaj o Gabrieliusie Landsbergisie, powiedział, że jeżeli nie będzie porozumienia na szczycie Unii Europejskiej, to nie wykluczamy regionalnego porozumienia wśród krajów najbardziej dotkniętych tymi ogromnymi przepływami rosyjskich turystów nadużywających europejskiej gościnności. Myśli pan, że w tę stronę powinna pójść również Polska?
Zdecydowanie tak. My jesteśmy absolutnie w polu rażenia Putina. Wobec tego każdy sojusz z państwami, które myślą podobnie jak Polska, jest nam potrzebny. Każdy sojusz powinniśmy wykorzystać dla bezpieczeństwa państwa polskiego i uważam, że to porozumienie mniejszych, może mniej ważnych krajów, jak to się mówi, nawet mówi się, że z mniejszą kulturą prawną, jak ktoś kiedyś powiedział, to Niemcy tak mówią w szczególności, to porozumienie jest potrzebne, ważne. Uważam, że jeśli by do niego mogło dojść, to byłoby to z dobrym skutkiem dla bezpieczeństwa tych krajów, które są bezpośrednio Rosji czy Ukrainy. Uważam więc, że każdy sojusz jest dobry, o ile on będzie przeciwdziałał rosnącym wpływom Putina w różnych częściach Europy czy świata.
Rozumiem, że to będzie się odbywało w ciągu najbliższych dni, najbliższych tygodni. Będą podejmowane takie decyzje, panie pośle?
Tak, bo także i Parlament Europejski wznawia dzisiaj swoją działalność po wakacjach, więc jest to pierwszy tydzień, kiedy będziemy w Parlamencie Europejskim i będziemy nasłuchiwać, co dzieje się w Brukseli. To spotkanie w Pradze jest naprawdę bardzo ważne, ale ono może zakończyć się fiaskiem. Wobec tego każde inne spotkanie i inny sojusz mający na celu przeciwdziałanie Putinowi będzie także bardzo mocno dyskutowany w Brukseli. Wobec tego my trzymamy kciuki za Polskę, bo Polska udowodniła, polski rząd, premier, prezydent, minister spraw zagranicznych, który świetnie prowadzi rozmowy na arenie międzynarodowej, wiedzą, co mają robić i wiedzą, że niebezpieczeństwo od Putina jest po prostu niebezpieczeństwem także dla Unii Europejskiej. Stąd też moim zdaniem to porozumienie węższe ma większe szanse niż to wielkie.
Ale to też dobry sygnał, jeżeli chodzi o wydawanie wiz turystycznych dla Rosjan, bo i Prawo i Sprawiedliwość, i Platforma Obywatelska ustami Jerzego Buzka mówią tym samym głosem, co się nieczęsto zdarza, panie pośle.
Tak, ale w kwestiach kluczowych może rzeczywiście będzie to dobra okazja, żeby mówić razem i my musimy szukać takich pól jedności, bo w tych kwestiach zasadniczych, no przecież tylko jedność może nas uratować jako Polskę, Polaków. Już nie dajmy się rozbijać, no niestety napuszczać się, tak jak robi to Lewica, czy właśnie robili to politycy Platformy, jedni na drugich. My mamy takie przykłady, że nikt, żaden inny kraj nie donosił na swój kraj w Parlamencie Europejskim, no może to się skończy tym razem i będzie rzeczywiście ta jedność pomiędzy politykami opozycji i rządzących, jak chodzi o stronę polską w Parlamencie Europejskim. To byłby dobry sygnał, gdyby do tego doszło.
Ale już takiego porozumienia nie widzimy, jeżeli chodzi o Krajowy Plan Odbudowy, panie pośle. Wiemy, że cztery organizacje zrzeszające europejskich sędziów skarżą do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej decyzję Rady Unii właśnie w sprawie akceptacji polskiego KPO. Te 36 miliardów euro dla Polski mogą zostać wypłacone. Czy te organizacje mają zasadność w ogóle skarżyć KPO i jeżeli Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej by się przychylił, to jakie mogą być konsekwencje dla Polski?
To ta akcja tych instytucji prawniczych czy organizacji prawniczych jest kuriozalna. No, w Polsce jest jeszcze szereg innych grup zawodowych. Jeśli każda korporacja zaczęłaby w ten sposób postępować, broniąc własnego pępka, bo tu w tym wypadku chodzi tylko o obronę trzech osób, trzech sędziów, którzy są bardzo jednolicie zaangażowani w walkę z rządem Zjednoczonej Prawicy, no to i stawianie na szali tego problemu z potrzebami rolników, przedsiębiorców, powiedzmy obszaru medycznego, bo pieniądze z KPO na obszar medyczny miały także pójść na cyfryzację państwa polskiego, polskiej administracji. Stawianie na jednej szali w ten sposób sprawy jest kuriozalne, śmieszne i to pokazuje tylko polityczność tej części tych organizacji prawniczych. Ci ludzie są bardzo majętni, to nie jest tajemnica. Ci ludzie są dobrze usytuowani finansowo, no a biedacy, którzy przychodzą na ich wiece, tam popijają szklankę herbaty czy wody i są częstowani kawą, podpisują jakieś listy w obronie konstytucji, a sami do końca nie wiedzą, o co chodzi, gdzie ta konstytucja polska ma być, bo przecież pamiętamy te manifestacje z napisem konstytucja między innymi wśród szeregu prawników. A później okazało się, że jak polskiej konstytucji ma nie być, bo pan Verhofstadt razem z na przykład z panią Różą Thun, która jest jego koleżanką partyjną, przygotowują jedno państwo europejskie z jedną konstytucją, to prawnicy wtedy nic nie mówią o konstytucji polskiej. Więc konstytucja jest potrzebna tylko na doraźny użytek prawnikom, jeśli w ogóle jest złamana, a moim zdaniem nie jest. No i szukają te organizacje po prostu bytu, tlenu politycznego do funkcjonowania, a nie występują w interesie pozostałych grup zawodowych. Krajowy plan odbudowy jest dla Polaków.
Tak. Krajowy plan odbudowy oczywiście, że jest dla Polaków, ale jak dzisiaj wygląda sytuacja, panie pośle? Bo z jednej strony słyszymy głosy z Solidarnej Polski, ale także niektórych polityków Prawa i Sprawiedliwości już, na przykład pana profesora Zdzisława Krasnodębskiego, o tym, że Unia Europejska nie może ingerować w polski wymiar sprawiedliwości, że to są sprawy tylko i wyłącznie dla naszego rządu. A z drugiej strony słyszymy o tym, że reformujemy wymiar sprawiedliwości, że Komisja Europejska zgadza się z tą reformą. Jak my to mamy rozumieć? Bo mamy trochę sprzeczne sygnały, panie pośle.
Rzeczywiście, tu ma pani rację. Tych sygnałów jest trochę za wiele. No też trzeba troszkę może bardziej narazić się w ramach Zjednoczonej Prawicy, żeby tych sygnałów było mniej na rynek, że tak powiem, polityczny, bo na tym żeruje później polska opozycja. I moim zdaniem trzeba to wszystko wyczyścić i powiedzieć, o co nam chodzi dokładnie w tym reformowaniu polskiego prawa, ale z drugiej strony absolutnie jest to domena państwa polskiego i Komisja Europejska nie ma prawa się włączać w reformowanie polskiego systemu prawnego. Jeśli do tego dopuścimy, to za chwilę...
Ale to się dzieje troszeczkę, prawda? Bo reformujemy Sąd Najwyższy.
Są reformy, my reformujemy trochę nasz kraj od strony prawnej. Za te reformy otrzymujemy kary finansowe, że nie dostosowujemy się do wymogów europejskich, wydumanych moim zdaniem wymogów europejskich, nie mających podstaw w traktatach. No a z drugiej strony oczywiście te kary musimy płacić i tutaj jest potrzebne wyraźne stanowisko. Jesień się zbliża. Jestem pewien, że pan prezes Kaczyński i pan premier Morawiecki mają w zanadrzu argumenty, dzięki którym będzie można dojść do porozumienia z Komisją Europejską, z Unią Europejską na pożytek czy dla pożytku państwa polskiego. Chyba o to w sumie będzie nam chodziło na jesieni. Wiem, że taka ofensywa będzie i że Polska nie jest na straconej pozycji i też Polska nie powinna zatrzaskiwać drzwi w rozmowach z Unią Europejską, do czego namawiają niektórzy politycy. Na to zawsze jest czas, żeby się wycofać. Czy z płacenia składki, czy z Krajowego Planu Odbudowy, na to mamy czas. Jak już nie będzie wyjścia, jak już będzie tak, że będą chcieli zarządzać polskim rządem europejscy biurokraci, polskim prezydentem, polskim samorządem, wtedy musimy powiedzieć stop.
Czyli rozumiem, że czekamy na wybory we Włoszech. Jeżeli wybory we Włoszech będą zwycięskie dla pani Meloni, to wtedy będziemy bardziej usatysfakcjonowani.
EKR będzie silniejszy i wierzę w to, że pani Meloni z EKR-u, z naszej grupy politycznej, wygra te wybory, ma 50% poparcia. Cały świat europejski patrzy w tej chwili na Włochy. We wrześniu popłyną dobre informacje także dla Polski stamtąd.
A czyli jeżeli wybory nie będą po naszej myśli, to podpisze się pan pod słowami pana profesora Krasnodębskiego, że rezygnujemy ze środków na KPO i zupełnie zmieniamy swoją narrację?
Nie, jeszcze nie. To jest jeszcze za wcześnie. Ja pytałem wielokrotnie, pracuję w Komisji Budżetowej, pytałem wielokrotnie urzędników, czy możemy wyjść z KPO bezboleśnie. Mam odpowiedź, że bezboleśnie możemy wyjść z KPO. Wobec tego jest też drugie zdanie tych urzędników, ale dlaczego mielibyście wychodzić, wy i tak te pieniądze dostaniecie? Więc potrzeba chyba jeszcze trochę cierpliwości. Ja myślę, że młyny czy sprawiedliwości powoli pracują, więc także dajmy sobie jeszcze trochę czasu na jesieni przy różnego rodzaju innych rozmowach, innych sprawach związanych na przykład z kryzysem energetycznym, kiedy Unia będzie musiała zrewidować swoje stanowisko. Tutaj stanowisko Polski będzie też bardzo wyraźne, bardzo konstruktywne. Wobec tego może dojść do porozumienia z całkiem innych powodów niż do tej pory myślimy. Ja jestem ciągle optymistą i też, że te pieniądze do Polski trafią.
I jeszcze na koniec, panie pośle, powiedział pan, że działa pan w Komisji Budżetowej, że pracuje pan w Komisji Budżetowej. To jak wygląda dzisiaj sprawa związana z tym wspólnym zobowiązaniem w ramach Europejskiego Funduszu Rozbudowy w kontekście gdzieś KPO? Czy my już te zobowiązania jako Polska płacimy? Czy my już spłacamy ten kredyt? Jak to wygląda od tej strony formalnej?
To jest pytanie techniczne. Ja bym musiał zapytać ministra finansów, czy już przyszyła rzeczywiście jakiekolwiek składki z tego tytułu, bo to, że płacimy składkę związaną z wieloletnimi ramami finansowymi, to 1,4% musimy wpłacić dochodu narodowego brutto każdego roku, bo tylko właściwie to jest główne źródło budżetu Unii Europejskiej. Natomiast tak technicznie nie wiem do końca, czy już jakakolwiek z polskich wpłata wpłynęła z tego tytułu. No ale gdyby nawet, to i tak jest szansa, że my możemy później sobie to wszystko potrącić, zwrócić z własnej składki i myślę, że polski rząd dobrze wie, że cierpliwość tu będzie wynagrodzona. Jestem przekonany, że przedwczesne zrywanie rozmów nic nam nie da, bo wtedy można powiedzieć już, jak to się mówi, most będzie spalony. Teraz jeszcze jest czas przy tych różnych kryzysach, w które wchodzi Unia. Będzie ogromny kryzys w strefie euro. Będzie inflacja w strefie euro. Już jest inflacja w strefie euro. W Niderlandach, Holandii jest to około 15%. Będą podwyżki stóp procentowych także. Będzie więc sytuacja podobna do tej, jaka ma miejsce w innej części Europy, poza strefą euro. Ta Putin inflacja rozlewa się, kryzys energetyczny będzie wzrastał, obawy o koszty życia na zachodzie Europy rosną, bunt na zachodzie Europy będzie wzrastał. Moim zdaniem żółte kamizelki pojawią się w wielu innych krajach, a do protestów będą przyłączać się także inne grupy zawodowe. I to jest dla nas okazja, żeby wtedy stawiać polskie warunki.
Naszym gościem jest pan Bogdan Rzońca, poseł, europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Panie pośle, czy pan Zdzisławę Sośnicką zna i lubi, bo dzisiaj obchodzi 77. urodziny ta artystka?
Piękny głos, śliczne przeboje, pamiętam. Śpiewaliśmy wszyscy z panią Sośnicką, jak wygrywała festiwale. No, klasa artystka, powiedzmy. Takich chciałoby się słuchać dłużej, więc pani Zdzisławie życzę jako jej fan wszystkiego najlepszego i chętnie posłucham w każdym wypadku jakiejkolwiek
Bogdan Rzońca.
Wspieraj Radio Wnet.
Już od 12 lat robimy radio, a tworzycie je przede wszystkim wy, słuchacze i przyjaciele Radia Wnet.
Bardzo dziękujemy za Państwa dotychczasowe wsparcie. To tylko dzięki niemu udało nam się stworzyć tak silną społeczność i tylko dzięki niemu wciąż możemy się rozwijać.
Wasza regularna pomoc na zrzutka.pl pomoże nam pokryć stałe koszty związane z utrzymaniem nowo powstałych nadajników, a także studiów w Polsce i za granicą. Pomoże nam także polepszyć nasze programy.
Obecnie Radio Wnet nadaje w 8 miastach wojewódzkich, ale do tego ma 11 studiów zagranicznych, a ramówkę radia wypełnia około 50 programów autorskich.
I będziemy dalej rozwijać Radio Wnet, bo chęci i ambicji już nie można zatrzymać.
Dzięki regularnej pomocy od naszych słuchaczy będziemy mogli kontynuować główną misję radia jako źródła informacji z Polski, ze świata i z kosmosu w moich audycjach.
Państwa wsparcie wzmocni w nas radość i chęć tworzenia radia i do tego przyjemność opowiadania Państwu o tym, co dzieje się w Polsce i na świecie.
Dołącz do tych, którym bliska jest idea Radia Wnet.
I wspieraj regularnie swoje radio
na zrzutka.pl
/ wspieraj Radio Wnet.